i Rozwoju Miasta Poznania 2020+. I głos, do głosu zapisana była pani radna Lidia Dudzia, której udzielam głos.
Dziękuję panie przewodniczący. Chciałam też zabrać głos w dyskusji na temat strategii. Otóż ja przypominam, że w poprzedniej kadencji w imieniu swoim...
Aha, przepraszam bardzo, bo jeszcze, czyli rozumiem, że jeszcze pan Antoni jest w imieniu klubu, tak? Bardzo przepraszam pani radna, ponieważ taką listę miałem, a rzeczywiście było tylko jedno wystąpienie klubowe. Rozumiem, pan Łukasz Mikuła też w imieniu klubu. Czyli bardzo proszę, pan radny Antoni Szczuciński w imieniu klubu Zjednoczonej Lewicy.
Panowie prezydenci, panie przewodniczący, szanowni państwo. Dyskutujemy dzisiaj nad dokumentem, który z wielu powodów jest dokumentem ważnym, zwłaszcza w sytuacji, w której mamy do czynienia ze zmianą władzy wykonawczej w mieście. W związku z tym pojawiły się nieco inne akcenty programowe, nieco inna stylistyka wypowiedzi i jak się wydaje, strategia proponowana nam dzisiaj bardziej koresponduje z tym, do czego dąży władza wykonawcza miasta Poznania w tej kadencji. Pan Tomasz Kajzer, niewątpliwie znawca strategii, bo był autorem przynajmniej trzech strategii miasta Poznania, wspomniał już sporo między innymi o wizji Poznania. Rzeczywiście mamy do czynienia w tej strategii z propozycją wizji opisaną, rzekłbym, ładnie, choć nie tak krótko, jak było do tej pory. Jest to przyjemne sformułowanie wizji miasta. Oczywiście, że można by to zapisać inaczej. Może tak, jak to czyni Kraków w starej wizji miasta, czy w nowej. Kraków już od dłuższego czasu pracuje nad aktualizacją wizji, już ponad 3 lata, 3,5 roku, i bez zmiany prezydenta. I w tej propozycji, która jeszcze nie jest gotowa, zapisał sobie, że Kraków to metropolia dumna z historycznego dziedzictwa, otwarta, bogata, bezpieczna i przyjazna, współtworzona przez świadomych mieszkańców. Jak widać, wszystkie miasta mówią mniej więcej to samo, a zaraz przejdę jeszcze do jednego, tyle że nieco innym językiem. Kwestia języka jest jakby nie pierwszorzędna. Jeśli chodzi o misję na przykład tych dwóch miast, tu my byliśmy zdecydowanie bardziej zwięźli. Kraków zapisał w tym, co dopiero uchwali, to samo, ale słowami, które trudno powtórzyć, bo jak widać, jest to zapis długachny i nie do końca zrozumiały. Mam nadzieję, że sobie to zmienią. Miasto Wrocław, dopiero pytam mieszkańców, zaczyna pracę w tej chwili nad aktualizacją strategii, postawiło sobie pytanie i zaproponowało mieszkańcom gotowe koncepcje. Jak widać, poszli oni nie w stronę najpierw pytania mieszkańców, by oni mieli propozycje, tylko zaproponowali im trzy koncepcje. Czy chcesz, by Wrocław był jednym z pięciu wiodących ośrodków kultury i nauki w Europie Środkowej? Pierwszej piątce Europy Środkowej, zależy jak ją liczyć, prawda? Czy ma być miastem, ogrodem z dużą ilością zieleni, miejskim rolnictwem? Czy też ma być Doliną Krzemową Europy Środkowej? Jak widać z odpowiedzi 28, 26 i 24% takie gotowe postawienie hipotez przynosi brak jednoznacznej odpowiedzi, czyli punkt wyjścia jest podobny do punktu wyjścia naszego, kiedy mamy wiele rozmaitych propozycji mieszkańców i nie ma jakby jednej wyrazistej. Już nie będę kontynuował tego wątku porównawczego, wprowadzam go tylko dlatego, że czasami dobrze jest z boku spojrzeć na dzieło, które oceniamy u nas, by mieć jakiś punkt odniesienia, czy jest to podobne, czy też nie. Niewątpliwie nasza strategia ma pewne walory. Po pierwsze, mimo że konsultacje społeczne ze sporą grupą ludzi, przecież około 600, nie miały charakteru w pełni losowego, to jednak te konsultacje dały sporo informacji. Wprowadziły co prawda pewien niedosyt konsultacyjny w tych środowiskach, które do tej pory, kiedy pracowano nad strategią w sposób ekspercki, czuły się wyróżnione i czuły się dopytywane w pierwszej kolejności. Ponieważ teraz ten sposób był inny, można by powiedzieć, no taki zgodnie z nowymi obywatelskimi modami, to część tych środowisk nie potraktowała tego faktu ogólnego zaproszenia jako zaproszenia do nich i stąd odczuwają pewien niedosyt. Strategia ma formę skondensowaną, ale jednocześnie chyba problemy są tam zarejestrowane kompletnie, a nawet jak pan radny Kajzer powiedział, może zbyt skondensowany sposób. Uważam, że strategia jest komplementarna z dokumentami finansowymi i programami szczegółowymi obowiązującymi w tej chwili. I zgodność z wieloletnią prognozą finansową, z budżetem miasta i z innymi programami, które w tej chwili obowiązują, występuje. Mamy spore zestawienie informacji, niektórych bardzo ciekawych, i zgadzam się tu z moim przedmówcą, kiedy była dyskusja na ten temat, że pytania związane z wyzwaniami są ciekawe, inspirujące, mi one się spodobały. Z punktu widzenia Klubu Zjednoczonej Lewicy, którego imieniu teraz występuję, cieszy nas większy nacisk tej strategii na pewne kwestie społeczne, mieszkaniowe, pomocowe i tym podobne. Ale oczywiście strategia ta musi być uzupełniona o programy operacyjne, strategie szczegółowe, polityki szczegółowe. Jest to, no różnie można powiedzieć, albo jej brakiem. No tyle tylko, że Kraków prowadzi pracę nad strategią ponad 3 lata i właśnie chce ją zrobić razem z tymi programami szczegółowymi i już nawet 3,5 roku i jeszcze ich nie zakończył. Więc krótko mówiąc, jeśli chcemy mieć zaktualizowaną strategię korespondującą z polityką prezydenta i Rady w tej kadencji, to wydaje mi się, że uchwalenie tej strategii jest niezbędne właśnie teraz, ale zauważyć trzeba, że przecież oprócz strategii mamy po pierwsze programy już obowiązujące, uchwalone wcześniej, a to plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, który przyjęto na czas do roku 2025. Mamy program ochrony środowiska z perspektywą do 2020. Jest program budowy dróg lokalnych do 2023 roku i zintegrowany program odnowy i rozwoju Śródmieścia Poznania do 2030. A także program rewitalizacji Śródki, który nie ma daty końcowej, bo on jest w tej chwili realizowany. Rzecz jasna, są programy, które niewątpliwie wymagają aktualizacji. To jest Miejska Strategia Polityki Społecznej z 2003 roku. Tak zmieniło się otoczenie prawne, faktyczne, stan problemów społecznych naszego miasta, że aktualizacja wydaje się być tutaj niezbędna. Aktualizacji wymaga Strategia Akademicka i Naukowa Miasta Poznania, uchwalona w 2005 roku, pierwsza tego typu ogólnopolska inicjatywa, pierwsza w Polsce inicjatywa, którą udało się w Poznaniu przeprowadzić. Na ostatnim spotkaniu z Kolegium Rektorów Miasta Poznania rektorzy podjęli tą inicjatywę, by zaktualizować tą strategię i na nowo ją napisać. Mamy plan zdrowotny miasta Poznania, który był napisany do roku 2014. Strategia informatyzacji z roku 2004. Program rowerowy do 2015, tu co prawda jest faktycznie gotowy nowy. Polityka parkingowa z 2008. Program drogowy skończył się na 2015 roku, a plan gospodarki odpadami z roku 2007. W związku z tym chciałbym Państwu zaproponować, jeżeli Wysoka Rada przyjmie strategię, za którą my optujemy, jeżeli Wysoka Rada zechce ją przyjąć, to wówczas zgłoszę wniosek formalny z propozycją przyjęcia stanowiska Rady Miasta w sprawie opracowania programów sektorowych rozwijających strategię rozwoju miasta. Tak, by po pierwsze te, które trzeba zaktualizować, podjąć i po drugie, żeby rozpocząć także pracę w tych dziedzinach, które do tej pory nie były objęte programami, zwłaszcza w odniesieniu do oświaty i sportu, a także innymi, które Państwo radni i władze wykonawcze uznacie za stosowne. Dziękuję Państwu za uwagę.
Dziękuję i oddaję głos panu Łukaszowi Mikule w imieniu Klubu Platformy Obywatelskiej.
Szanowni Państwo, o strategii powiedziano już bardzo wiele. Ona była bardzo gruntownie przepracowywana podczas wielu spotkań na komisjach, więc do samej struktury, do samej koncepcji tego, jak ta strategia była tworzona, jak w tej chwili wygląda, już nie będę nawiązywał. Chciałbym się w tym krótkim wystąpieniu tylko skupić na tych aspektach, które jako Klub Platformy Obywatelskiej niejako czynnie wnosiliśmy do tego projektu na różnych jego etapach i te części, z którymi się szczególnie utożsamiamy, bo są w pewnej części również naszego autorstwa. Takie trzy elementy, o których chciałbym powiedzieć, zaczynając od punktu pierwszego, czyli silna metropolia. Ten priorytet, który wcześniejszej wersji strategii był sformułowany jako globalna lokalność, sformułowanie no, pewnie na gruncie nauki czy pewnej filozofii wręcz uzasadnione, ale wydawało nam się nie do końca adekwatne do zarówno treści tego priorytetu, jak i w ogóle samej roli tego, czym ma być strategia. Stąd też nasze zwrócenie uwagi, nasz silny nacisk na to, żeby wyeksponować ten metropolitalny charakter Poznania w dwóch aspektach. W tym pierwszym, który wydał nam się być może w tej chwili ważniejszy, czyli jako spójność tego organizmu złożonego z miasta i szeroko pojętej strefy podmiejskiej, pewnie najczęściej utożsamianej z powiatem ziemskim, ale chociażby Stowarzyszenie Metropolia Poznań ma jeszcze dalszy zasięg, więc to, że w tej chwili można powiedzieć na miejscu jeden jest zwiększanie spójności metropolii, że to zostało zmienione zarówno w tej warstwie znaczeniowej, jak i wyeksponowane, jeśli chodzi o pozycję w ramach strategii, nas bardzo cieszy, bo o tym i na komisjach, i później w różnych konsultacjach mówiliśmy, to zostało uwzględnione. Oczywiście metropolia to, czy metropolitalność to nie tylko ta integracja wewnętrzna, to także kwestia roli miasta na szczeblu regionalnym, krajowym, międzynarodowym. Te funkcje w tym priorytecie zostały wyszczególnione. Biznesowe, kulturalne, sportowe, akademickie. Ta zmiana nas bardzo, bardzo cieszy. Drugi ważny punkt, gdzie też przyznajemy się do wprowadzenia wielu rzeczy, to sfera szeroko pojętej polityki społecznej. Tutaj te dwa priorytety, zarówno wspólnotowość i dialog społeczny, jak i priorytet przyjazne osiedla, też są w dużej mierze bardzo zbieżne z tym, co promujemy czy proponujemy dla miasta, chociażby w ramach poprawek budżetowych czy poprawek do wieloletniej prognozy finansowych. To jest między innymi zaproponowanie tego, żeby już w samej wizji miasta znalazł się ten zapis o wielopokoleniowym charakterze wspólnoty, o społecznej spójności. W priorytecie wspólnotowość i dialog społeczny to jest wyeksponowanie miasta Poznania jako miasta przyjaznego rodzinom i seniorom, jako jedno z kluczowych zadań już w tej części wykonawczej strategii. Do tego priorytetu znalazło się prowadzenie Centrum Inicjatyw Rodzinnych, do którego jesteśmy szczególnie przywiązani w ramach programu Przyjazne Osiedla. Także mówimy o podnoszeniu jakości infrastruktury kulturalnej, społecznej, sportowo-rekreacyjnej na osiedlach, czyli nie tylko tej spektakularnej, no, można powiedzieć metropolitalnej, ale także tej bezpośrednio służącej mieszkańcom i jak najbardziej się tutaj z tym kierunkiem działania też utożsamiamy. I trzeci element, gdzie też Tutaj wprowadziliśmy pewne swoje pomysły, gdzie się też cieszymy, że jest tu zbieżna wizja, to wiele elementów programu transportowego. On jest jakby trochę podzielony między dwa priorytety. Te duże elementy inwestycyjne związane z układem drogowym są w tym priorytecie metropolitalnym, bo one faktycznie mają oddziaływanie szersze niż samo miasto. Tu między innymi się pojawia chociażby kwestia tych inwestycji, których nie mamy w tej chwili wpisanych w WPF-ie, ale które przez to, że są wprost wymienione w strategii, no jakby mają priorytet, jeśli chodzi o realizację na przykład po roku 2020. Jest tu między innymi węzeł Wola, węzeł Koszalińska, także ulica Obornicka, którą zresztą nie tylko nasz klub tutaj zauważa jako jeden z kluczowych elementów do dopracowania w ramach systemu transportowego, ale także bardzo istotne rzeczy w tym priorytecie zielone, mobilne miasto, gdzie pojawiają się też nowe trasy tramwajowe, czyli trasa na osiedle Kopernika, trasa do centrum przesiadkowego Brama Zachodnia, czyli do Alei Polskiej, w tej perspektywie także trasa na Klin Dębiecki, czyli te inwestycje, o których mówimy, że po zakończeniu aktualnego programu inwestycyjnego w tej perspektywie one powinny mieć priorytet i dzięki temu ta strategia jest takim pomostem, czyli pewną promesą co do tego, co będzie robione po tym, jak skończy się obecny WPF, jak skończy się perspektywa unijna aktualna, co będziemy robić w pierwszej kolejności. Dwa punkty, na których też nam zależało w tym priorytecie, drogi odciążające ruch w Śródmieściu, czyli owszem uspokojenie ruchu w Śródmieściu jak najbardziej, ale pamiętajmy o tych ulicach, które mogłyby częściowo go przejąć, czy to mówimy tutaj o Świętego Wawrzyńca, czy może w dalszej perspektywie o tak zwanej Dolnej Głogowskiej, czy Pierwszej Ramie, jak najbardziej one te funkcje sprawują i w ramach działań się to znalazło, czy także koncepcja zgłaszana przez nasz klub do budżetu związana z wielopoziomowymi parkingami kubaturowymi w Śródmieściu, zgadzając się z działaniem dotyczącym być może uwalniania części przestrzeni publicznej od parkujących samochodów, jednak także proponujemy pewne rozwiązania alternatywne. Podsumowując, wydaje się, że nasz klub dość dużo wprowadził elementów, o których mówił i w programie wyborczym, i które dość konsekwentnie wprowadza przy okazji poprawek budżetowych corocznie. W tym znaczeniu jest to spójna propozycja politycznie i merytorycznie z tym, co robimy na co dzień. W związku z tym będziemy ten projekt popierać. Dziękuję.
Dziękuję. Rozumiem, że teraz już w debacie indywidualnej, tak, bo pan Tomasz Wierzbicki nie ma klubu w związku z tym, ale wydaje mi się, że w tej debacie indywidualnej pani Lidia Dudziak była pierwsza. Proszę przesunąć panią Lidię Dudziak na pierwsze miejsce i oddaję głos pani radnej Lidii Dudziak.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Rzeczywiście chciałam się odnieść w paru zdaniach do tej strategii. Ja już uchwalałam jedną strategię, ona z tego co pamiętam obowiązuje do 2030 roku. Rzeczywiście ona składała się z takich dwóch części, część ideologiczna, jak już tu powiedział pan wiceprezydent, która zawierała misję, cel, wizję i część taką, bym powiedziała, realizacyjną, co zrobić, jak będziemy do tego zmierzali. Tam po prostu w tej strategii były konkrety. Ta strategia ma zupełnie, moim zdaniem, zupełnie inną filozofię przedstawienia tej strategii, inaczej jest przedstawiona. Mi się wydaje i zdaję sobie sprawę z tego, że ona jest, że tutaj został włożony bardzo duży wkład i szacunek dla pani dyrektor i całego zespołu, jakby tego nie neguję, natomiast dla zwykłego poznaniaka ona moim zdaniem jest w ogóle nieczytelna. Tutaj nie ma żadnych takich zapisów, które by przemawiały bezpośrednio do poznaniaka i nie do tego, który jest bardzo zaangażowany i pracuje czy to w osiedlach, czy to w organizacjach pozarządowych, ale takiego zwykłego poznaniaka. I ja właśnie się zastanawiam, dlaczego my zmieniamy tą strategię. Ja rozumiem, że pan prezydent ma nową wizję, jakby inaczej widzi to miasto, no ale przecież nie można wszystkiego przewrócić do góry nogami, a więc trzeba coś zmienić. A jeżeli trzeba zmienić, to może wystarczyłoby po prostu zmienić to, co było, poprawić i zrobić to po swojemu, ale tak, żeby jakby to, co zostało już kiedyś wymyślone i ustalone przez nas też, bo przecież myśmy to głosowali, tutaj połowa radnych jest z poprzedniej kadencji, więc oni to też głosowali, więc nie jest to dla nas jakaś taka zupełnie nowość. Natomiast tak jak powiedziałam na początku, dla mnie tutaj jest za mało konkretów. Chociażby spojrzeć na sport w mieście, to w tamtej strategii wiedzieliśmy, do czego zmierzamy. Wiedzieliśmy, że trzeba w mieście Poznaniu wybudować halę na 20 tysięcy, bo takiej nam brakuje. Trzeba w Poznaniu wybudować halę lekkoatletyczną, bo takiej nam brakuje. I jeszcze inne jakieś, nie wiem, hale gimnastyczne czy pływalnie na poszczególnych dzielnicach. Tutaj tego nie ma, jest to ogólne, dlatego ja jakoś nie mogę się przekonać do tej wizji, dlatego przykro mi bardzo, ale nie będę mogła tego poprzeć. Uważam, że należało tamtą strategię po prostu poprawić, wzmocnić, ale zostawić ją w takim kształcie, bo ona jest bardziej czytelna niż to, co teraz mamy uchwalać. Dziękuję.
Dziękuję pani radnej, pan radny Tomasz Wierzbicki.
Dziękuję bardzo. Chciałbym przede wszystkim pogratulować całemu zespołowi, Wydziałowi Rozwoju Miasta, przede wszystkim pani dyrektor, która była bardzo zaangażowana w tworzenie tego dokumentu. Mam odczucie trochę inne niż moja przedmówczyni. Mam wrażenie, że ten dokument jest właśnie bardziej czytelny dla przeciętnego mieszkańca Poznania. Są tutaj wybrane najważniejsze rzeczy i kierunki, w którym powinno się rozwijać miasto. Przede wszystkim bardzo doceniam fakt, jak była tworzona ta strategia, że było dużo konsultacji, spotkań z mieszkańcami. Pamiętajmy, że kilkaset osób brało udział w tworzeniu tak naprawdę tej strategii, czego nie było w poprzednich latach i to jest na pewno na plus. Natomiast trochę ubolewam, że we wskaźnikach, które są na końcu do sprawdzania jakby tej strategii, zabrakło paru ważnych, myślę, że dosyć prostych wskaźników, tak jak na przykład frekwencja w wyborach do Rady Miasta, do Rad Osiedli, czy między innymi wyników w edukacji, czy na przykład sprawdzania wyników matur. I tak jak też mówił wcześniej profesor Szczuciński, że to będzie taki materiał wyjściowy do opracowania dalszych strategii i mam nadzieję, że Wydział Urząd Miasta będzie dalej nad tym pracował.
Dziękuję. Pan Marek Sternalski.
Pan radny Łukasz Mikuła w imieniu klubu przedstawił wszystkie ważne rzeczy, na które zwróciliśmy uwagę podczas pracy nad tą strategią. Ja chciałem też bardzo serdecznie podziękować za ten wkład pracy urzędu nad przygotowaniem tego dokumentu, jednocześnie zgadzając się ze stwierdzeniem takim, że potrzebne są te polityki szczegółowe. I tutaj z satysfakcją powiem o jednej ważnej rzeczy, że w ramach naszej komisji my już taką politykę szczegółową wypracowaliśmy. Jeszcze w poprzedniej kadencji, zanim powstała komisja, powstał program polityki dla dużych rodzin, Poznań Prorodzina, który był kompleksowym programem, który jest wdrażany w życie krok po kroku, a w zeszłym roku po dużych konsultacjach i pracach wraz z organizacjami pozarządowymi, wraz z urzędnikami, z instytucjami udało się zorganizować, przygotować strategię rozwoju polityki prorodzinnej. Mamy politykę prorodzinną na najbliższe lata do 2020 roku, która zakłada powstawanie instytucji, spraw związanych z infrastrukturą społeczną, polityką wielopokoleniową. Cieszę się, że wiele z tych rzeczy jest bardzo zbieżnych z tą dużą strategią całościową. Także z punktu widzenia polityki prorodzinnej ten dokument jest bardzo ważny dla nas, dlatego że on pozwoli nam teraz łatwiej realizować te nasze cele jednostkowe, które mamy zapisane w ramach naszej polityki prorodzinnej. W związku z tym bardzo sobie cenię też tą opinię o tym, że należałoby przyjąć to stanowisko tak, aby w każdej z tych dziedzin uszczegółowić politykę, bo ten dokument ma taką świeżość, ten, który jest w tej chwili przygotowany. On jest taki bardziej ideowy, on inspirujący, tak bym go nazwał. To jest troszkę inny typ dokumentu. To jest... Jak się patrzy na nowe przywództwo i sposób komunikatów, jakie są pomiędzy władzą a wyborcą, pomiędzy władzą a mieszkańcem, to widać wyraźnie, że sposób zapisów w różnych dokumentach strategicznych, w różnych programach politycznych, ten sposób zapisu jest zupełnie inny niż jeszcze kilka lat temu. I to, co jest bardzo ważne, to ja mam właśnie wrażenie, że te zapisy, one mówią do przeciętnego, każdego obywatela, dlatego że ci obywatele współuczestniczyli w tworzeniu tego programu. I to jest bardzo ważne. Każdy obywatel, każdy mieszkaniec naszego miasta miał prawo przyjść, zapisać się na warsztaty, uczestniczyć w tworzeniu tego dokumentu. I mam wrażenie, że jest to taki dokument, który inspiruje nas do jakiegoś kierunku działań. Te osiedla, o których my rozmawiamy, zwracamy uwagę na te mikrospołeczności, bo każde osiedle tak naprawdę w naszym mieście to jest małe miasto. Jeżeli spojrzymy na ilość ludzi, którzy mieszkają w małym osiedlu, to widzimy, że to jest po 10-15 tysięcy ludzi. To są małe miejscowości, które powinny mieć własne ryneczki, własną infrastrukturę społeczną, które powinny mieć miejsca integracji mieszkańców, polityki wielopokoleniowej, kluby seniora i tak dalej, i tak dalej. To wszystko w ramach tych konsultacji zostało zawarte w ramach tego dokumentu i mam wrażenie, że jest to fajny, inspirujący dokument do pracy w politykach szczegółowych, które będziemy opracowali w ramach naszych komisji. Cieszę się, że Komisja Rodziny już taki program posiada. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Kajzer. Jest to pierwsza wypowiedź, więc proszę 7 minut, tak?
Dobrze, dziękuję. Proszę Państwa, ja myślę tak, wiemy, że ta strategia będzie przyjęta, bo to jest decyzja już podjęta, więc zastanówmy się, co dalej. Ja myślę, że w tej dyskusji bardzo wyraźnie widać, iż przed nami duże wyzwanie dotyczące części realizacyjnej wdrażania strategii. Co do celów nie dyskutować, one są przyjęte takie, jakie są i to jest pewien wybór. Natomiast zamieszczenie na 6 stronach 150 kilku przedsięwzięć wymaga jakby rozwinięcia i dookreślenia ich, co przez to rozumiem, jakie działania konkretne tutaj widzimy. I to naprawdę to jest najważniejsza część strategii, bo ludzie bardziej myślą nie tyle o ogólnych celach, ale bardziej skupiają się na tym, jakie praktyczne działania będą realizowane w związku ze strategią. I jedna praktyczna uwaga, jeżeli mówimy o politykach sektorowych, bo tu mi się pozycja pana profesora Ruszyńskiego bardzo podoba, ale jedna uwaga. Proszę Państwa, ja znam kilka miast, także w Polsce, które podzieliły strategię w ten sposób, że jest ta część określenia celów, a potem są polityki sektorowe szczegółowe. I praktycznie nie znam miasta, które zakończyło ten proces sukcesem. Dlaczego? Ponieważ to jest zbyt obszerny materiał, żeby go objąć i z reguły tak było, że te prace kontynuowano i potem rzutem na taśmę przed końcem kadencji próbowano uchwalać pozostałe polityki sektorowe i rzadko kiedy objęto całość funkcjonowania rozwoju miasta. Bo to jest niemożliwe. Jest zasadnicza różnica między polityką sektorową, która obejmuje jakby całość działań w danym sektorze, a strategią, które będą najważniejsze. I ja myślę, że tak naprawdę to, co byłoby warte teraz skupienia się, zastanowienie się w związku z tą strategią, jakie działania strategiczne będziemy w takiej kolejności, czyli jakby rozpracowanie programu wdrażania strategii. To nie jest nic nowego. Polecam na przykład Pragi. Praga dokładnie tak zrobiła, że w drugim etapie uchwaliła program wdrażania strategii, w którym skupili się na implementacji. I tam w tym programie rozpisali bardziej szczegółowo działania, ale nie wszystkie, czyli nie kompleksowe sektory, bo to jest inne trochę podejście, tylko skupili się na tych działaniach najważniejszych z punktu widzenia strategii rozwoju miasta, a więc tych działaniach, które dają jakościowy efekt w rozwoju miasta. Polityka sektorowa obejmuje całość. I tu mamy działania rzeczywiście strategiczne, podstawowe i działania, które są nie przynoszące zmiany strategicznej, ale ważne, trzeba pamiętać, bo to musi być całość. Czyli to jest znacznie szersze pojęcie. Ja oczywiście nie mówię, żeby nie pracować nad pytaniami sektorowymi, to zawsze warto robić, ale myślę, że to zajmie nam wiele lat i w różnych etapach będziemy mieli zaawansowane różne serie sektorowe. Nie znam miasta, które w ciągu roku, dwóch lat zrobiło wszystkie sektorowe jednocześnie, bo to jest nierealne. Natomiast myślę, co jest nam bardzo potrzebne, przy takim podejściu, jakie mamy dzisiaj, abyśmy po przyjęciu dzisiejszego dokumentu przystąpili niezwłocznie do pracy nad programem propozycją wdrażania przeciwdziałań strategicznych. Tak abyśmy mogli trochę doszczegółowić bardzo hasłowo wskazane działania i już bardziej rozpisać, w których latach, co będą obejmować na przykład tak bardzo słuszne uwagi, jak rozbudowa Naramowic. Okay? Fajne hasło. W związku z tym, czego można oczekiwać? A więc bardziej wybór przedsięwzięć, które dla nas są szczególnie istotne i wtedy realne jest zrobienie tego w ciągu roku, półtorej, abyśmy dzisiejszy dokument mogli uzupełnić o tą część realizacyjną. To wydaje się być jakby pewnym krokiem do przodu, żeby dalej te prace kontynuować. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Joanna Frankiewicz.
Dziękuję bardzo. Ja już nie będę mówić o tych szczegółach, bo mówił o tym w imieniu naszego klubu obszernie pan prezydent Tomasz Kajzer. Natomiast podkreślają tu, część państwa radnych z koalicji podkreśla tutaj taki inny charakter tego dokumentu i niewątpliwie jest prawdą, że ten dokument bardzo różni się od aktualnie obowiązującej strategii. Czym w moim odczuciu się on różni? Otóż totalnym chaosem i nieuporządkowaniem. To, co pani dyrektor i część radnych podkreślała jako walor, że tu różne dziedziny miasta się przenikają, to jest truizm i to jest dla wszystkich chyba oczywiste. Natomiast wydaje mi się, że w obecnie obowiązującym dokumencie, jeśli mieszkaniec był zainteresowany sferą sportową, sięgał po prostu do szczegółowej strategii dla rozwoju sportu w Poznaniu. Zresztą nadmienię, że sport był jednym z filarów jakby poprzedniej, tej aktualnie obowiązującej jeszcze strategii. Jeśli był zainteresowany wizją rozwoju kulturalnego czy strategią kulturalną, to sięgał po prostu do tych fragmentów, które go w danym momencie interesowały. Tu wkradł się chaos, nieuporządkowanie i mnóstwo sloganów, które tak naprawdę nie wyróżniają Poznania w żaden sposób. Nie wyróżniają go jako miasta europejskiego, jako miasta aspirującego do metropolii, bo proszę Państwa, cel główny, podniesienie jakości życia wszystkich mieszkańców i znaczenia Poznania na arenie międzynarodowej, to tak naprawdę każde miasto mogłoby sobie taki cel główny wpisać i jakbym w miejsce Poznania wstawiła z całym szacunkiem dla mieszkańców Pcimia Dolnego, nazwę Pcimia Dolnego, to po prostu ta strategia też by była nad wyraz chwalebna. Wydaje mi się, że to nie jest strategia miasta aspirującego do rangi europejskiej metropolii, a to, co podkreślaliśmy, między innymi podkreślali radni wielokrotnie na Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki, zostały przyjęte złe założenia na początku. I tak naprawdę to te pierwotne założenia legły u podstaw tego chaosu, który wdarł się potem. Myśmy wielokrotnie podkreślali, że już sam dobór Rady Mentorów, oczywiście to była wola i była wizja pana prezydenta, ale nawiązując do tego, to, o czym mówił pan prezydent Tomasz Kajzer, jakby dobór Rady Mentorów i pominięcie pewnych grup mieszkańców, między innymi mikrobiznesu, między innymi środowiska gospodarczego, między innymi częściowo środowiska akademickiego, o czym mieliśmy się okazję przekonać na ostatniej Komisji Kultury i Nauki, gdzie pan przewodniczący nawet nie poddał strategii pod głosowanie, bo spotkała się ona z tak druzgocącą krytyką środowiska akademickiego, że myślę, że opinia byłaby negatywna, gdybyśmy mieli na Komisji Kultury i Nauki głosować opinię na temat tej strategii. Oczywiście tutaj, tak jak podkreślał pan radny Sternalski, to jest dokument ideologiczny, tylko wydaje mi się, że na przestrzeni ostatnich dziesiątków lat takich dokumentów ideologicznych mieliśmy od groma i dokumenty ideologiczne mi się osobiście źle kojarzą. Ja bym wolała bardziej konkrety. Tak jak mówię, no u założeń tworzenia tej strategii legły moim zdaniem błędy, bo to, że proszę Państwa, oczywiście każdy mieszkaniec był zaproszony, również mikroprzedsiębiorca był zaproszony. Tylko taki drobny niuans. Te warsztaty odbywały się w godzinach pracy, częściowo, nie jest to tajemnicą, to jest jakby ogólnie rzecz znana, częściowo na te warsztaty były osoby zapraszane konkretnie przez Wydział Rozwoju Miasta, a więc żadna grupa reprezentatywna, tylko określony dobór osób, które jakby miały stworzyć określoną wizję, spójną z wizją pana prezydenta. I proszę tutaj nie mówić, bo gdyby państwo radni, którzy między innymi mówią o tym poszerzonym gronie mieszkańców Poznania, który był zaproszony do stworzenia tej strategii, to ja proponuję odsłuchać jakby wypowiedź pana radnego Kajzera, że jakby u podstaw już legły jakby braki w rodzaju przeprowadzonych badań, które by tak naprawdę odpowiadały na pytanie, czego oczekują mieszkańcy. A tak naprawdę mamy strategię, w której mamy zawarte to, czego oczekują ci mieszkańcy, którzy się stawili na konsultacje, którzy zostali zaproszeni, a nie czego oczekują przeciętni mieszkańcy, również ci, bo również dla tych mieszkańców tworzymy miasto, którzy się tak głęboko nie interesują, którzy po prostu chcą sobie spokojnie robić swoje, mówiąc kolokwialnie, i nie przyjdą do urzędu, a tworząc jakieś badania, początkowe badania na grupach reprezentatywnych, byśmy również takie oczekiwania poznali. Ja mam nadzieję, że to jest zaledwie początek, bo tak na przykład jeśli chodzi o tą dziedzinę sportową, która no, jest jedną z tych, które mnie najbardziej interesują, to ja tu konkrety widzę rozrzucone po różnych punktach, podpunktach i podpunktach podpunktów. Natomiast chciałabym, żeby jednak powstały te dokumenty kierunkowe, bo wydaje się, że oczywiście można powiedzieć, że strategia, tak jak pan radny Sternacki zaznaczył, to jest dokument ideologiczny. Ale wydaje mi się, że tych konkretów wiele w tej strategii brakuje. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Halina Owsiana.
Szanowni państwo radni, mam wrażenie, że punkt widzenia się zmienia z punktem siedzenia. Zaczynamy tutaj opluwać robotę wykonywaną bardzo rzetelnie, bardzo skutecznie. To, czy ktoś uczestniczył w konsultacjach na temat strategii, czy nie, to jego prywatka. Było dużo informacji na ten temat, dużo wysiłku wkładane, żeby zachęcić ludzi i czy oni przyjdą. To jest tak samo jak z wyborami. Jedni pójdą zagłosować, drudzy nie pójdą. Ja, jako przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia, jestem pod wrażeniem, bo program chociażby senioralny jest chyba po raz pierwszy wprowadzony tak mocno i tak silnie i zaakcentowany również przez grupy osób starszych, które w tych konsultacjach uczestniczyły. I trochę więcej powagi i mniej krytyki, a róbmy więcej, a nie opowiadajmy tutaj bajek. Dziękuję.
Dziękuję. Pan przewodniczący radny Grzegorz Ganowicz.
Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, jak pewnie część z państwa wie, ja należę do tych osób, które do dokumentu, zwłaszcza pierwotnego propozycji strategii, podchodziłem bardzo krytycznie. Ale po wysłuchaniu wypowiedzi pani radnej Joanny Frankiewicz dochodzę do wniosku, że nie mam wyjścia, tylko muszę zagłosować za przyjęciem tego dokumentu, ponieważ nie mam zamiaru wpisywać się w ten sposób polemizowania. Jeśli pani radna nam wszystkim zaleca, żeby posłuchać, co mówił kolega klubowy, pan Tomasz Kajzer, to zalecam również pani, żeby posłuchać, co mówił i jak mówił. Ja tej wypowiedzi wysłuchałem w skupieniu i z uwagą dla każdej uwagi i znalazłem tam bardzo szereg czasem dyskusyjnych, czasem kontrowersyjnych, a czasem takich, nawet często takich myśli, z którymi się zgadzam. I one są warte rozważenia i już w tym dokumencie, i w kolejnych pracach, na przykład nad politykami sektorowymi, o czym mówił pan radny Antoni Szczuciński. Ale ten poziom dyskusji, który w gruncie rzeczy nie wnosi żadnego argumentu, tylko emocje, powoduje, że przepraszam, ja nie mam wyjścia, jestem za tym, żeby przyjąć jak najszybciej dokument w takim kształcie, w jakim on jest w tej chwili przygotowany. Dziękuję.
Tak, jakbyś nie chciał go przyjąć. No. Przepraszam za komentowanie. Pan radny Marek Sternalski.
Ja bardzo króciutko. Pani radna, ja nie mówiłem o dokumencie ideologicznym. Ja mówiłem o ideach pewnych. To są dwie różne rzeczy. Druga rzecz, chciałem powiedzieć, że warto pomyśleć w ten sposób, że nie da się, jak chcemy merytorycznie rozmawiać, walczyć jednym dokumentem z drugim. Bo to są dwa różne style pisania dokumentu i każdy ma prawo do tego, aby w jakiś własny sposób pokazać, jak chce prowadzić politykę miejską od strony ideowej. I nie ideologicznej, tylko ideowej. To jest bardzo duża różnica. I teraz patrząc w ten sposób, to są dwie różne osobowości, bo wiadomo, że kreują pewne strategie prezydenci, ci, którzy zostali wybrani. Był prezydent taki, który w taki sposób budował strategię, jest prezydent ten, który w taki sposób to robi. Komunikuje się w inny sposób z mieszkańcami, w inny sposób z przedsiębiorcami, ze środowiskiem takim, takim i takim. Ma do tego święte prawo. Ważne jest, jak te dokumenty, które pokazują pewne idee, pewne kierunki działań, później są realizowane przez polityki szczegółowe, które powinny być realizowane. I ja bym nie chciał wchodzić w taką politykę, ale dobrze by było, gdybyśmy na Komisji Sportu też zajęli się na przykład przygotowaniem, tak jak na Komisji Polityki Rodziny przygotowaliśmy wraz międzyklubowo, przygotowaliśmy politykę prorodzinną do 2020 roku, a wcześniej przygotowaliśmy inny dokument, to fajnie by było, gdybyśmy się na przykład na Komisji Sportu też zajęli przygotowaniem polityki rozwoju sportu w mieście Poznań do roku 2025. W jaki sposób to robić? Myślę, że to jest wielkie wyzwanie i liczyłbym, że pani przewodnicząca też w przygotowanie takich działań się zaangażuje. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani radna Lidia Dudziak.
Zachęcam radnych z Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki do aktywnej pracy w tej komisji, to zrobimy wszystko, panie przewodniczący, bo niestety w tej komisji widać, że radni nie za bardzo interesują się sportem, tak na marginesie. Ja chciałam tylko, nie chciałam zabrać głosu, ale chciałam się ustosunkować do wypowiedzi pani radnej Owsianej, Haliny. Ja po prostu nie rozumiem, pani radna, tej uwagi, która pani do nas skierowała, bo ja rozumiem w ten sposób, że tak jak powiedziałam na samym początku, mamy nowy dokument, który zupełnie inaczej wygląda niż ten, który został uchwalony, który ja uchwalałam i połowa z radnych na tej sali, czy może mniejsza połowa również uchwalała, a więc wtedy ten dokument nam bardzo odpowiadał i teraz mamy zmienić i zrobić coś innego. I my mamy prawo mieć swoje zdanie. Ja powiedziałam, że ten dokument dla mnie nie jest przejrzysty, bo jest zbyt mało jest szczegółów, które dla mnie są bardzo ważne w takim dokumencie. I nie rozumiem, jak pani do nas apeluje, żebyśmy mniej krytyki, żebyśmy najchętniej nic nie mówili. No nie o to chodzi chyba. Oczywiście państwo sobie to przegłosujecie, bo macie większość, ale my mamy prawo mieć swoje zdanie. I panie przewodniczący, Grzegorzu Ganowiczu, niech pan nie wprowadza w błąd, że pan nie będzie głosował za tym, bo pan za tym od samego początku wiadomo było, że będzie głosował, a to jest tylko pretekst, żeby się troszeczkę z nami tutaj pobawić, tak? Dziękuję.
Pan prezydent Mariusz Wiśniewski.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, bardzo dziękujemy za tę dyskusję, za wszystkie głosy i te popierające projekt strategii wyrażona w stanowisku klubowym Platformy w osobie pana radnego Łukasza Mikuły, klubu Zjednoczonej Lewicy, w osobie profesora Szucińskiego, a także radnego pana Tomasza Wierzbickiego, radnego niezrzeszonego. Proszę państwa, strategia miasta to jest zawsze dokument, który będzie oceniany na różne sposoby, bo jest tym faktycznie, tak jak tutaj państwo mówili, pewna wizja, pewne spojrzenie na rozwój miasta, która jest emanacją nie tylko spojrzenia prezydenta miasta i Rady Miasta Poznania, ale także części mieszkańców, którzy podpisują się pod tą ideą, która w demokratyczny sposób została ujęta w wyborach do Rady Miasta i wyborach prezydenckich przed 2 laty. Ale oczywiście nie na tym polega rzecz jasna skonstruowanie strategii miasta, bo ona musi być wieloletnia i musi być takim dokumentem, pod którym się na wszystko podpisuje stosunkowo największa część mieszkańców, ponad tymi podziałami czy też różnicami też ideologicznymi. Dlatego między innymi prezydent Jaśkowia, kiedy tutaj Urząd Miasta Poznania, zwraca uwagę na to, żeby jednak nawiązywać do istniejących do tej pory dokumentów, żeby oczywiście troszeczkę akcenty inaczej rozłożyć. Myśmy od początku przyjęli inną metodologię pracy. Faktycznie była ona inna niż praca poprzednią strategią, gdzie miałem również zaszczyt i przyjemność uczestniczyć tutaj wtedy pod kierunkiem pana prezydenta Tomasza Kajzera. Natomiast oczywiście tutaj i czasy się trochę zmieniają, jest trochę inne spojrzenie na miasto i oczywiście te elementy także zostały odzwierciedlone. Na pewno to, co jest ważnym elementem tej strategii, to jest holistyczne spojrzenie na miasto. Stąd też niektóre elementy pojawiają się w kilku obszarach, dlatego że o bezpieczeństwo nie tylko się dba poprzez działania policji, ale także poprzez działania i społeczne, i ekonomiczne, i tak dalej, tak dalej. Tak samo działania sportowe, kulturalne i tu można byłoby wymieniać. To, co jest najważniejsze, to o czym też podkreślała pani dyrektor Iwona Matuszczak-Szulc, to jest to, że to jest dokument kierunkowy. Pan profesor Szczeciński też o tym wspomniał. Można przyjąć różne elementy pracy. Kraków pracuje nad bardzo uszczegółową strategią, de facto wchodząc już w projekty sektorowe, dlatego to trwa 4 lata. Myśmy chcieli w ciągu tych 2 lat, a to proszę zobaczyć, ile czasu też już trwało, przyjąć dokument kierunkowy, strategiczny, na podstawie którego będą wykonywane i przygotowywane programy sektorowe. I tutaj oczywiście na pewno w ciągu tych prac, do których również Państwa zapraszamy, zresztą pan radny Marek Sternalski wspominał, że radni też sami wychodzą z inicjatywą tworzenia takich projektów sektorowych. Sam też w poprzedniej kadencji byłem współtwórcą z radnymi projektu strategii programu dla Śródmieścia, więc jakby też ta inicjatywa należy do Państwa, ale na pewno wiele tych argumentów, wiele tych aspektów, które zostały przez Państwa podniesione we wszystkich wypowiedziach, także tych, o których mówił pan radny Tomasz Kajzer, warto będzie wziąć pod uwagę w toku prac nad programami wykonawczymi, programami sektorowymi. Jeszcze raz bardzo prosimy w imieniu pana prezydenta o przyjęcie tego dokumentu.
Dziękuję. Jeszcze raz się zgłosił pan prezydent? Nie, już nie. Dobrze. W takim razie, ponieważ dyskusja się wyczerpała, poddaję pod głosowania w punkcie 21 porządku dzisiejszej sesji projekt uchwały PU 753/17 w sprawie strategii rozwoju miasta Poznania 2020.